To sprawia, że jestem tak szczęśliwy. I tutaj jest od razu podany powód tego. Przyjdzie mój Zbawiciel i zabierze mnie do domu. To sprawia, że jestem tak szczęśliwy. I gdy to jest naszą radością, wtedy jest to trwałą radością. Wtedy nie jest ona zależna od pogody, czy od tego, czy idziemy przez dobre czy zło, ale to jest trwała radość, którą Pan włożył w nasze serca. W słowie wprowadzającym słyszeliśmy poważne słowa i każdy raz, gdy otwieramy tą ostatnią księgę Biblii, wtedy wygląda to szczególnie poważnie. Nie wiem, czy my wszyscy mamy to samo wrażenie, odczucie, ale gdy rozchodzi się o ostatnią księgę Biblii, wtedy chce się rzeczywiście zdjąć buty i z jeszcze większą bojaźnią przystąpić do obecności Bożej i Panu dziękować za to, że nas uprzywilejował, uczynił nas godnymi, nas ludzi, że mogliśmy spojrzeć w Jego plan zbawienia. Kimże my jesteśmy, że On nas tak ułaskawił, jak w żadnym innym czasie, że mogliśmy spojrzeć w te najbardziej tajemnicze myśli Jego serca, Jego woli. I mi przyszło na myśl słowo z pierwszej Królewskiej 19 o proroku Eliaszu, który niejedno z Bogiem dożył i tak jak u niego stwierdzamy, on z najwyższego wierzchołka Góry Karmel zszedł do najgłębszej doliny w pobliżu Berszeby i potem przyszedł i powiedział, ja chcę umrzeć. Właśnie był na Górze Karmel i dożył potężnych i wielkich rzeczy z Bogiem. I to było w 18 rozdziale. A w 19 rozdziale czytamy tutaj, to jest wiersz 3b. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi. A doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Dziwny tekst jest to. Po tak wielkim zwycięstwie kapłani Baala padali z prawej i z lewej strony. Bóg odpowiedział ogniem z nieba, wysłuchał jego modlitwy i tutaj w 18 rozdziale jest napisane, w wierszu 36, a gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł, tutaj jest to słowo prorok, później już to nie było już tak bardzo podkreślonym, tam był już tylko Eliaszem. Prawda, to czasem może się tak stać, że czasami jesteśmy zagadnięci przez tytuł, a później może się stać, że tego tytułu brakuje. Ale tutaj jeszcze on jest, ten tytuł. Prorok Eliasz przystąpił i rzekł, Panie Boże Abrahama, Izaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą. On siebie także nie zapomniał, naturalnie należał do tego programu. I dalej tutaj jest mowa. I że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Z tego słowa przemawia niesamowita pewność, że to nie jest tutaj człowiek, który mówił, ale Bóg mówił przez człowieka. I ten sam Bóg także odpowiedział. i przyznał się do tego, co było powiedziane. Ale później, tutaj w 19 rozdziale, także interesujące, gdy on wtedy doszedł do Berszeby, która należy już do Judy, tam pozostawił swego sługę. On chciał sam umrzeć. Podczas tego zwycięstwa Bożego było wokół niego wielu, ale gdy chciał umrzeć, chciał być sam. I pomyślał, on nie potrzebuje tego widzieć, on niech ma najpotężniejsze wrażenie, to najwyższy punkt mej służby niech ma w pamięci. Ja idę teraz, mianowicie na pustynię. Wyobraźcie sobie. Z góry Karmel, od tego potężnego przeżycia z Bogiem, tej odpowiedzi Bożej, zwycięstwa Bożego i potem na pustynię pozostawia swego sługę i tu jest napisane, szedł o jeden dzień drogi na pustynię, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca. Trochę cienia potrzebował z pewnością i to mu pasowało. Potem jest napisane, że tam życzył sobie śmierci i modlił się. Gdy jakiś człowiek sobie życzy śmierci i potem jeszcze może się modlić, wtedy ta sprawa jeszcze jest w porządku. Wtedy Bóg ma jeszcze drogę w zamiarze z tym człowiekiem. Eliasz był mężem, który nagle przyszedł do sytuacji, pragnął śmierci, ale nie złorzeczył z powodu wszystkiego i nie był niezadowolony z Bogiem i z ludźmi, ale modlił się i dzięki Bogu za każdego człowieka, który jeszcze jest w stanie w takiej sytuacji, w której się znalazł, się modlić. Bo wtedy Bóg się jemu jeszcze objawi i może później w potężny sposób, jak potężniejszy sposób niż przedtem. I to jest tutaj ładna historia i może lekcja dla nas wszystkich. I z ust wierzących słyszy się częściej, chcę odejść, chcę umrzeć. Czy słyszeliście to już kiedyś? Czy powiedzieliście to? Na pewno słyszeliście, nie bądźcie tacy pobożni. Ciągle znowu słyszymy takie rzeczy. Ale naszym pytaniem jest teraz, czy czynimy to, co Eliasz uczynił? On chciał umrzeć. Ale między tym nic nie jest napisane. Tam jest powiedziane, że się modlił. Tak, on życzył sobie śmierci i modlił się. Życzył sobie śmierci, mówiąc, modlił się. Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Gdy czytamy całą tą historię dalej, która jest nam bardzo dobrze znana, wtedy możemy stwierdzić, że Pan musiał go obudzić z użyciem siły, aby on w ogóle przyjął pokarm do siebie. On poszedł z tym pewnym przekonaniem w sercu, z postanowieniem w sercu, to jest mój koniec. Umrę, pójdę na pustynię, nie wziął z sobą żywności, ale Pan go zaopatrzył. Anioł trącił go w bok i nagle obejrzał się i zobaczył świeżo upieczone ciasto, które było jeszcze ciepłe. On powiedział, cóż to jest? Jestem na pustyni, pod tym krzakiem jałowca, a tu jest świeżo upieczone ciasto i jest jeszcze gorące, jak gdyby go wyjęto z pieca, a obok stoi dzban z zimną wodą. Nieźle, to dobrze pasuje z sobą. To jedno gorące jeszcze, a drugie jeszcze bardzo zimne. Nasz Bóg jest cudownym Bogiem. On z nami. On jest z nami także na drodze zwątpienia. i prowadzi z góry w dolinę i z doliny znowu z powrotem na górę i objawia się swemu ludowi i nawet tutaj Eliaszowi. I to cieszy mnie, że Eliasz był także człowiekiem jak my. I także ta myśl przedtem, że prorok Eliasz, a potem wygląda na to, że był tylko Eliaszem. I chce umrzeć i mówi: Panie, ja nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Weź moje życie. Już dosyć. I wy wszyscy znacie tą historię. Można to przeczytać. Pan go zachował. On wiedział, że miał pewne postanowienie, aby skończyć ze swoim życiem, ale Bóg miał całkiem inny plan, inne postanowienie z jego życiem. Nie rozchodzi się o to, co ty czy ja w tej godzinie potrzeby czy głębokiej bojaźliwości sobie zamierzymy. Rozchodzi się o to, co Bóg zamierzył z naszym życiem. Czy nie jest to cudowna sprawa? Dla mnie i wierzę, że dla nas wszystkich jest to naprawdę podbudowująca sytuacja. Gdyby te wydarzenia nie były opisane w Biblii i gdy słyszy się od wierzących to zdanie: ach, chętnie bym chciał umrzeć, wtedy można by powiedzieć, co to ma znaczyć. Ale powiem jeszcze raz, Bóg miał swój plan i swoją drogę ze swoim sługą. On zamierzył sobie i on szedł, pozostawił swego sługę i pomyślał: to teraz z Bogiem tutaj sam załatwię. Nie potrzebuję nikogo, kto by to jeszcze widział i słyszał. Tak czasami to i odczuwamy. Ale dzięki Panu, nawet ten człowiek, który chce umrzeć, temu anioł dajesz szturcha go w bok i mówi mu: tutaj jest chleb i woda, jedz, bo masz podróż przed tobą. Jeszcze jest zlecenie do wykonania. Twoja służba jeszcze się nie skończyła. Nie martw się, to pójdzie dalej. I rzeczywiście u Eliasza szło to dalej. Idzie to u ciebie dalej. Idzie to u mnie dalej. U nas wszystkich to idzie dalej z pomocą Bożą, z pomocą Pana. I widzieliśmy już w ostatni weekend, Pan nam dał ten powiew pod skrzydła, powiew z góry i zostaliśmy trochę uniesieni. I Pan woła dzisiaj do nas. Nie to, co my sobie zamierzamy, się dzieje, ale to, co On sobie zamierzył, postanowił z nami, to się stanie. I za to chcemy Jego imieniowi oddawać chwałę. Wyobraźcie sobie, gdyby to się stało, co my chcemy, a każdy chciałby coś innego i na końcu nie wiedzielibyśmy, co w ogóle chcemy. Ale Bóg wie dokładnie z każdym pojedynczym, ze swoimi sługami i ze swoim zborem. I my możemy Jego naśladować, iść za Nim i Jemu ufać. I potem tutaj są opisane tych 40 dni, w których On szedł i doszedł do Góry Bożej. I to jest to miejsce, na które i my chcemy także dojść. Chcemy przyjść do tej Góry Bożej, gdzie nie tylko widzimy, że kapłani Bala upadają, ale tam, gdzie widzimy chwałę Bożą obok nas przechodzącą. Chcemy dojść do tego punktu, gdzie ta piękność Pana, chwała Pana przechodzi obok nas. I dojść do tego punktu, gdzie ten cichy, łagodny powiew i ten głos Pana się do nas rozlega. Tutaj w 11 wierszu jest napisane: rzekł więc do Niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. To była tak potężna sprawa. On widział ten skutek tego swymi własnymi oczyma. Ten wiatr potężny, wicher wstrząsał górami, ale Pana nie było w tym wichrze. On był może krótko za tym, ale nie było go w tym wichrze. Ale to poprzedzało już jego Boże objawienie, boskie objawienie. Gdy jest napisane, że Pana nie było w tym wichrze, to nie znaczy, że to przyszło od wroga, ale to przyszło od Boga, lecz to poprzedzało tylko to Boże objawienie w życiu tego męża Bożego. Czasami przychodzi taka burza, wicher ponad nasze życie i pytamy się, czy Pan w ogóle jeszcze jest w tej sprawie? I myślimy może, że to wszystko rozrywa z lewej, z prawej i odłamki latają. Co myślicie, jak czuł się Eliasz, gdy widział skutki tego wichru, tej burzy? Mógłby krzyczeć z całych sił, Boże mój, co się ma jeszcze stać? Bo skały się rozrywały, wszystko się poruszało. Tutaj jest napisane, że tam był wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały. I ten człowiek stał tam i spoglądał. I czekał na to, co miało przyjść. Ale wiedział, że Pan go nie opuścił. On troszczył się o niego, nawet gdy chciał umrzeć. Pan zatroszczył się o to, aby on pozostał przy życiu. I aż doszedł do tego punktu, jak było powiedziane, że to, co poprzedzało Boże objawienie w jego życiu, przeszło obok niego. Po tym wichrze, po burzy, przyszło trzęsienie ziemi. Lecz w tym trzęsieniu ziemi Pana nie było. A po trzęsieniu ziemi przyszedł ogień, ale Pana nie było w ogniu. Ale po ogniu cichy, łagodny powiew. Wiecie, co tutaj jest wyjątkowym w tej całej historii? Że to wszystko, co szło przed tym łagodnym powiewem, to musiało być w skutku tak potężnym, że mogło wszystko przejść Eliaszowi. Widzenie i słyszenie. Ale teraz w 13 wierszu cichy, łagodny gniew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. Nigdy widział, jak skały się rozrywały i góry się rozszczepiały i wstrząsnięte były. I gdy ten ogień przechodził i to wszystko, on swe oczy miał otwarte, spoglądał w koło i widział, co wszystko się dzieje. To byłby przecież ten czas, aby się jakoś schronić, skryć. To byłyby te momenty, gdy ogień przyszedł, aby się wystraszyć. On wszystko to na to spoglądał. I nagle, po wszystkich tych potężnych rzeczach, nadchodzi łagodny powiew, cichy, łagodny powiew. I gdy ten mąż Boży, to najmniejsze ze wszystkich tych rzeczy, które szły przed tym, usłyszał, na zewnątrz widząc to najmniejsze, żaden ogień, żadne skały nie były rozbijane, ale cichy, łagodny powiew. I nagle zakrywa swe oblicze swoim płaszczem. Co to było? On wiedział, to wszystko szło przed Panem, ale teraz On sam nadchodzi. I w tym momencie zasłonił swoje oblicze. Tu jest dosłownie napisane, gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. Wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? Pan dokładnie wiedział, co mówił i co pytał. A odpowiedź brzmi: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów. Tak, jedną sprawę opuścił. Dokładnie się zgadza, co tutaj mówi. Gorliwie stawałem w obronie Pana. Wszystko czynił, co mógł uczynić. Ale po tym, gdy wszystko uczynił, Izebel wypowiedziała groźbę i to go przeniknęło. I pomyślał: Boże mój, teraz moja kolej. A więc zanim zabiorą moje życie, lepiej sam umrę. Jedna groźba jednej kobiety. Nie wiem, jak Achab mógł ją wytrzymać. Z pewnością Bóg nie był mu przy tym łaskaw, ale jedyna groźba i ten mąż idzie na pustynię i mówi: Panie, chcę umrzeć. Zabierz me życie, wystarczy. Bracia i siostry, gdy w naszym życiu nadejdzie doświadczenie, wtedy może nam się przytrafić, że zapomnimy największe błogosławieństwa, które dożyjemy z Bogiem. Czy nie mógł pomyśleć na to, że ten sam Bóg, który był z nim na górze Karmel, może posłać swego anioła i dać Izebel z prawej, z lewej strony i upadnie na ulicę i będzie wszystko w porządku. Co się stało? Nagle on był tym Eliaszem. Nie prorokiem Eliaszem, ale tylko Eliaszem. Służba proroka nigdy nie jest na próżno, nawet gdy myśli, że pozostał tylko sam. Ale Bóg nigdy nie pozostawi swego słowa, aby powróciło na pusto z powrotem, ale wykonuje zawsze na to, na co zostało posłane. I gdy myślimy, że to już nie idzie dalej, idziemy na pustynię. Wtedy mówimy z Dawidem z Psalmu 139: i gdybym nawet poszedł do końca ziemi, do końca morza, Boże mój, tam byłbyś Ty. Tam Twoja ręka by mnie prowadziła. Eliasz tego dożył. Ale on czynił, co uczynił, ze szczerym sercem. I Bóg pomaga szczeremu. I to pierwsze było już, gdy on położył się spać. I z pewnością on mógł dobrze spać w tym momencie, bo anioł musiał go trącić w bok. I potem widział ten świeżo upieczony placek czy chleb, potem dzban z wodą i musiał pomyśleć: momencik, proszę, Bóg nie chce, abym umarł. Tutaj jest chleb i woda. I ten głos mówi: jedz. I on jadł i pił i położył się znowu spać. Możecie sobie wyobrazić, to jesteśmy my jako ludzie. On widział już to nadnaturalne, że Bóg, to, co Bóg praktycznie mu przedłożył, i to powinno było mu powiedzieć: mężu Boży, Twoja godzina, aby umrzeć, jeszcze nie nadeszła. Ten chleb mówi o życiu i ta woda mówi o życiu, nie o śmierci. Musisz żyć. I on jadł i położył się spać w tej nadziei, że już się nie obudzi na ziemi, ale tam. I drugie trącenie w bok przyszło i anioł powiedział: jedz i pij, bo masz wielkie zlecenie, wielkie zadanie, które Bóg chce przez ciebie uczynić. I co mam wam powiedzieć? Eliasz zrozumiał, że to jest Pan, który miał plan dla jego życia, i on otrzymał nową odwagę i przyjął ten pokarm, i potem mógł iść przez 40 dni bez tego, żeby się zmęczył i podupadł. To był mocny pokarm z góry. posłany. I to dało mu siłę, aby mógł iść w imieniu Pana, aby to przeżycie z Bogiem uczynić. Gdy czasami dojdziemy do tego, że jesteśmy przygnębieni, to nie jest to z powodu Boga, ale z powodu ludzi. I to także musiał Eliasz zrozumieć. Z Bogiem na górze Karmel odniósł najpotężniejsze zwycięstwo. Tam mógł powiedzieć, dzisiaj ma się objawić to, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą. On był pewien tej sprawy stuprocentowo. Później jest Eliaszem, człowiekiem. Pomimo to musiał rozpoznać, Boże drogi nie są naszymi drogami. Jego myśli nie są naszymi myślami. On musiał się Słowu Bożemu i planowi Bożemu podporządkować. Czy my mamy inny wybór? Czy jakiś człowiek jest między nami, który mógłby powiedzieć, teraz ja jestem martwy, nie chcę już dalej żyć? Nikt nie może tego uczynić. I gdy nawet tak mówimy, Bóg nie rejestruje tego zbytnio. On mówi, Ty będziesz żył w mocy tego pokarmu, który ja Tobie daję. I gdy Słowo Boże przyjmujemy do siebie jako pokarm i zrozumiemy, że nasze życie wiary nie może być tylko na jakichś wyżynach gór, ale że to idzie znowu z gór przez doliny i z dolin znowu na górę. To jest nasze życie. Musimy to zrozumieć, że Bóg się każdy raz, gdy jesteśmy prowadzeni na pustynię, że On się nam potem na nowo i potężnie może objawić. Wiecie co? Ta sprawa na górze Karmel, tam Eliasz spoglądał, co Bóg uczynił, ale później dotyczyło go to całkowicie osobiście. On nie był tylko mężem, który spoglądał na to, co się działo. On był mężem, który teraz osobiście to do niego przemówiło. Jak już przedtem wspomniałem, on nie zakrywał swojego oblicza, gdy wicher rozrywał skały. Może tylko tak spoglądał na tą sprawę, ale on znał obecność Bożą, gdy ten wicher, burza i wszystkie te rzeczy, ogień z tym wszystkim i to, co szło przed tą sprawą, przyszedł cichy, łagodny powiew i już jego oblicze było zakryte. I to już było wspomniane. Nawet cherubowie zakrywają swoją twarz w obecności Bożej. I my widzimy, gdy ten mąż Boży słyszał zbliżającą się obecność Pana, zakrył swoje oblicze. Tak to jest w obecności Bożej. Nie ma nikogo, kto mógłby podnieść wysoko swój nos. My wszyscy spoglądamy do prochu, z którego zostaliśmy wzięci i spoglądamy do tego w górę, który nas ułaskawił, który nie przepuści nas na swoich własnych drogach. Wyobraźcie sobie, gdyby Bóg Eliasza przepuścił z jego własnymi wyobrażeniami, wtedy poszedłby na pustynię i z pewnością by umarł. Ale Bóg miał swoją drogę z nim. Czy nie jest to cudowną sprawą? Nie to, co Ty chcesz i nie to, co ja chcę, ale to, co Bóg chce, to musi się stać. I to się stanie. Nie jest tylko napisane, Twoja wola niech się dzieje, jako w niebie, tak i na ziemi. To nie jest tylko zdanie, które gdzieś wisi w powietrzu. To jest rzecz, która tutaj na ziemi z łaski musi stać się rzeczywistością. Musi i stanie się. Czy to się zgadza, czy nie? To się nie da inaczej. To jest ta lekcja, którą z tego wydarzenia każdy dla siebie może wziąć, że Bóg nawet po największych błogosławieństwach nie pozwoli nam iść swoimi własnymi drogami, nawet gdy prosto byśmy poszli na pustynię. On nas tam znajdzie i Jego ręka przyprowadzi nas z powrotem. On nas zaopatrzy, abyśmy nie zginęli. I gdy spojrzymy wstecz, wtedy wygląda to prawie tak, jakbyśmy tak przewędrowali przez pustynię. Ale to musimy powiedzieć. Bóg nas zachował. Uwielbione niech będzie Jego wspaniałe imię. Czasami można by odczuć, jak świeżym jest to słowo, które nam zostało, które nam było głoszone. Można by zauważyć, było całkiem gorące, świeże. To nie była jakaś odstana rzecz. Jak często Bóg sam podczas naszej wędrówki przez pustynię darował nam świeże słowo od tronu i objawiał i mówił z nami, że nasze serca pałały. I pomyślał także na tą wodę, aby zaspokoić nasze pragnienie. Jak on powiedział, kto będzie pił z tej wody, którą ja mu dam, ten na wieki nie będzie już pragnął. Ale to była sprawa, której nie uczynił Eliasz. O to Bóg się zatroszczył. I to jest ta wielka różnica. My osiągnęliśmy ten punkt, w którym już nie możemy nic uczynić. Jesteśmy na Boga zdani. On nie mógł iść tam po prostu na pustynię do jakiejś piekarni, aby kupić sobie chleb. On chciał umrzeć. Po co jeszcze chleb? Ale Bóg miał drogę z nim. Pan miał drogę ze zborem w tym czasie. Uwielbione niech będzie Jego cudowne i wspaniałe imię. I nawet gdy wichry i burze przeszły, także skały pękały i góry się rozpadały. I niejedno szło w górę, w dół. Może to widzieliśmy, słyszeliśmy, dożyliśmy tego. I może i wiele rzeczy się działo, ale jedno jest pewne. To ostatnie, to będzie to wspaniałe, bo to jest bezpośrednia obecność Wszechmogącego Boga, który się temu mężowi objawił, który to wszystko po prostu przyjął. W jakiś sposób musiał być dobrej nadziei, bo był spokojny, po prostu spoglądał na tą rzecz. I to niezbytnio go tak dotykało, ale Bóg go tak prowadził, że w tym momencie, gdy się do niego zbliżył, on zrozumiał, o co się rozchodziło i już zakrył swoje oblicze. Wiecie, on mówi o uniżeniu, o pokorze człowieka w obecności Bożej. To mówi. I gdy mamy teraz właściwe usposobienie przed Bogiem po pielgrzymce przez pustynię, gdy zrozumiemy, że Bóg to był, który nas zachował przy życiu i po tym, co przyszło na nas i przez pustynię, przez którą szliśmy, byłoby źle z każdym z nas, gdyby Pan nie zatroszczył się o wszystko dla nas. Czy to się zgadza, czy nie? I w tym widzimy miłość naszego Boga. Chciałbym prawie powiedzieć, tak jak Eliasz w nadnaturalny sposób został zachowany w tym naturalnym i duchowym, tak i my w przeszłości zostaliśmy w nadnaturalny sposób w tym ziemskim i duchowym. Przez łaskę naszego Boga zostaliśmy zachowani i tak przy życiu zachowani. Nie potrzebujemy już dziękować żadnemu człowiekowi. Eliasz nie mógł iść do jakiegoś sąsiada i kaznodziei powiedzieć: dziękuję Tobie za to i za tamto. Anioł znowu odszedł i tak dalej. I znowu był i znowu odszedł. I potem był ten pokarm tam i napój. I on mógł u jednego tylko podziękować. Jednemu. Żywemu Bogu, który to wszystko tak poprowadził z nim. Gdzie mamy iść? Tylko Ty masz słowa życia wiecznego. I dlatego przychodzimy do Pana i dziękujemy Jemu. Niechby ta pustynia pozostała za nami. I wszystkie te rzeczy, które tak czyniły szkodę i rozrywały i takimi były, jak czytaliśmy, niechby one wszystkie przeminęły. Abyśmy się wewnętrznie mogli nastawić na bezpośrednią obecność naszego Boga, abyśmy nasze głowy przed Nim skłonili, nasze serca upokorzyli i rozpoznali, jaka to łaska jest, że On nas zachował. Wszyscy byśmy zginęli duchowo, gdyby On nie zatroszczył się o to, abyśmy otrzymali pokarm w tym czasie. Była to susza na całej ziemi, ale Bóg zatroszczył się o to, aby Jego Słowo objawione przez Ducha Świętego stało się naszym pokarmem. Zostaliśmy zachowani przy życiu i dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby Bogu za to dziękować. I gdy Jego obecność się stąpi po wszystkim tym, co było, wtedy rozpoznajmy i skłońmy się z obliczem i sercem w Jego obecności i przyjmijmy to wdzięcznie. Eliasz otrzymał swoją lekcję i my naszą lekcję otrzymaliśmy. Ważnym jest, abyśmy ją zrozumieli, abyśmy rozpoznali, że ta droga z mężem Bożym i ze zborem nie kończy się na pustyni, ale w chwale. Ta droga proroka Eliasza nie była przeznaczona na to, aby skończyć się na pustyni. Była przeznaczona na to, aby zakończyć się u Boga w chwale, bo on służył Jemu i tam należał, i tam poszedł. My służyliśmy naszemu Bogu. Jemu nasze życie powierzyliśmy. Nie należymy na pustynię, abyśmy tam umarli, ale abyśmy oglądali chwałę Bożą. Czy nie jest to cudowna sprawa? Według tego ziemskiego bylibyśmy wszyscy na pustynię posłani, ale z punktu widzenia Bożego należymy do Niego. On powiedział, idę, aby przygotować wam miejsce i przyjdę znów i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Eliasz nie należał na pustynię, aby tam pójść i umrzeć. Nie. Ale aby nowe przeżycie ze swoim Bogiem uczynić. Czy to zrozumieliście? On chciał umrzeć, ale Bóg chciał się jemu na nowo objawić. My już dawno byśmy powiedzieli, Boże mój, jeśli nie to czy tamto, to bym to i tamto uczynił, co wszystko się nie mówi. Ale nie rozchodzi się o to, co my mówimy. Oczy Pana przenikają wszystkie kraje, są skierowane na Jego lud i On kieruje nasze kroki. I On do pewnego punktu nas dopuszcza dojść. Potem mówi tak, teraz nadeszłeś do końca, a ja mogę rozpocząć. Gdy my jesteśmy na końcu, wtedy może Bóg rozpocząć. Można by pomyśleć, mąż Boży z Karmelu na Horeb i wszędzie, tylko zawsze wszędzie na szczytach gór się będzie ukazywał z potężnymi przeżyciami z Bogiem i nagle słyszymy Go z przeżyciem na pustyni. Jak cudowne są drogi naszego Boga. Kto chce je opisywać? Kto chce Mu mówić, jakie nasze drogi mają być, jak mają przebiegać? Ale jedno jest pewne. Nasza droga nie jest przeznaczona na to, aby tutaj gdzieś jakoś w zwątpieniu czy śmierci się zakończyć. Nasza droga jest przeznaczona na to, aby nasze serca, nasze istoty były przemienione i na końcu naszej drogi nasze ciała były przemienione, abyśmy jak Eliasz w chwale Bożej byli zabrani do chwały Bożej. Do tego jesteśmy przeznaczeni. Uwielbiony niech będzie imię Pańskie. Cieszę się z powodu tego słowa. Nie wiem, nie wiedziałem, co byłoby dzisiaj do głoszenia, dziś wieczorem, ale każde jedno słowo Boże, tak to mówi nam Pismo Święte, że każde jedno słowo Boże jest dane ku zbudowaniu, na pouczenie, aby człowiek Boży był doskonały, zdolny do dobrych uczynków. I także to przeżycie doświadczenie tego męża posłużyło nam wszystkim ku wielkiemu błogosławieństwu. To szło w kierunku pustyni, ale to nie był koniec. To był nowy początek ku nowemu objawieniu żywego Boga w jego życiu. I on musiał rozpoznać. Nie ja się tutaj zachowałem, ale Bóg mnie zachował. Ja chciałem umrzeć, ale Bóg chciał, abym żył. Tak. Co Bóg chce, to musi się stać. Uwielbione niech będzie Jego cudowne imię. On nam to wieczne życie z łaski darował. I gdy to idzie ze szczytu góry na pustynię, wiecie, o czym mówi pustynia. Tam jest wszelka nadzieja pogrzebana. Gdzie się spogląda, widzi się to samo. Tą samą beznadzieję, ale błogo człowiekowi, z którym Bóg może być, jak był z Eliaszem. Ja wierzę, że Pan jest ze zborem. Wierzę, że On nas zaopatrzył. Ja wierzę, że On nam teraz otwiera oczy, aby, że po tej wędrówce pustynnej w naszym życiu musi przyjść do nowego objawienia i u Boga wszystkie te rzeczy są możliwe. Nie martwcie się. Możecie 100 razy mówić, już nie mogę. Możecie mówić, Panie, już nie mogę, to mi wystarczy, już nie mogę, Panie. To połóżcie się spokojnie spać. Nie martwcie się. To szczurchnięcie, potrząśnięcie nadejdzie. Tam jest chleb, woda. My jemy, pijemy i znowu jesteśmy posileni i uwielbiamy imię Pana, naszego Boga, za Jego dobroć. Jak myślicie, jak czuł się Eliasz? On chciał umrzeć. Chciał zasnąć i umrzeć, to jest piękna rzecz. I nagle tam stał chleb gorący, może go jeść, mógł go jeść świeży. On wiedział, to jest Boża mowa, Boże Słowo. Tu Pan ma swą rękę w grze. Chciał jeszcze raz. I Pan nie popuścił. Miał drogę z Nim. Bóg ma drogę z nami. Czy to po raz pierwszy, czy po raz drugi to zrozumiemy? Rozpoznajmy raz na zawsze w wierze, że Bóg nas zachował i że On nie chce, aby zbór zakończył w porażce, ale w największym zwycięstwie i triumfie wszechczasów, abyśmy z tej ziemi byli zabrani i można by dalej iść i mówić o objawieniu 12. Ta niewiasta uciekła na pustynię. Nie ten syn męski. Syn męski został zachwycony do Boga i Jego tronu, ale to, co potem się dzieje, to już nie jest naszą troską. My jesteśmy zwróceni na to, skoncentrowani na tym, co przedtem się stanie. Przedtem dzieje się przemienienie, zachwycenie, zabranie tych, którzy swą ufność złożyli w żywym Bogu. I to tymi jesteśmy my dzisiaj wieczorem. My, nasze zaufanie złożyliśmy w żywym Bogu. Na nas nie możemy tego złożyć. To nam to doświadczenie na pustyni dało to zrozumienie. To zrozumieliśmy. My składamy naszą ufność w pełni i tylko na Panu. I życzymy sobie już nie śmierci, ale Bożego życia. Kto życzy sobie śmierci, ten chce umrzeć. Ale kto pragnie życia, tego życia z Boga. Ten zrozumiał, że ta pustynia pozostała za nim i nowe Boże objawienie stoi przed nim. I wtedy wszystko przyjmujemy na nas, pozwalamy, przeszło przed nami. I gdy to już się stało i gdy przychodzimy do wyjścia z pieczary, z naszego ukrycia, spokojnie wychodzimy. I Pana, nie tylko w Jego skutku, który przed Nim idzie, widzimy, ale Jego, w Jego mocy dożywamy. I to jest Jego bezpośrednia obecność. Nie tylko te rzeczy, które On posyła przedtem, ale to, co w Jego obecności się dzieje. I ja myślę, że my tutaj, w tym nabożeństwie, możemy dożyć Pana i dziś wieczorem. Tutaj jesteśmy schronieni. Tutaj nie jesteśmy na pustyni. My przychodzimy tutaj do obecności żywego Boga i mówimy: Panie, Ty nas zachowałeś. Ty nas krok po kroku prowadziłeś. Moglibyśmy już się poddać, ale Ty nie chciałeś. Mogliśmy umrzeć, ale Ty chciałeś, abyśmy żyli. Teraz jesteśmy tutaj, Panie. Jak to pójdzie dalej? Jak to ma iść dalej? Eliasz nie potrzebował już się troszczyć. Potrzebował tylko iść drogą Bożą. I te przeżycia przychodziły na tej drodze. Tak to jest z nami. Nie potrzebujemy się troszczyć, co się ma stać. Potrzebujemy tylko siły tego pokarmu Bożego, aby iść naprzód. I na tej drodze, i przy tym pielgrzymowaniu naprzód, będziemy ciągle na nowo mogli dożywać błogosławieństw Bożych. Eliasz chciał umrzeć, ale Bóg chciał, aby on żył, bo miał coś jeszcze w zamiarze z nim. I odważam się mówić, że Bóg ma coś jeszcze w zamiarze ze zborem. I nie złośćcie się na mnie, gdy tą uwagę dziś wieczorem tutaj wypowiem. Istnieją ludzie, którzy czekają na to, że brat Branham przyjdzie znów i będzie miał misję w namiocie i tak dalej, i będzie miał zgromadzenie tam. Ja nie czekam na to. I oni mówią, że to stanie się po zmartwychwstaniu i tak dalej. Ale ja czekam na to, że Pan przed zmartwychwstaniem w swoim zborze, nie tylko na jednym miejscu, ale na całym świecie, sam siebie, jako on sam, jako ten zmartwychwstały, objawi się w swej mocy zmartwychwstania. Wszystko, na co ludzie czekają, jest tak czy tak na próżno. Chyba że Bóg to w swoim słowie przyrzekł i przyobiecał. To, co on przyobiecał, za to jest odpowiedzialny i tego dotrzyma, na tym możemy spolegać. Ale na co ludzie czekają, co interpretują, tego jeszcze nie, to nie miało nigdy wielkiej wartości i w tym czasie także nie. Błogo temu, kto może ufać Panu i nawet wtedy, gdy się myśli, teraz już się nie da dalej. I tak widzimy, Bóg uczynił drogę i przez pustynię. To jest nasza lekcja dziś wieczorem. I z tym chciałbym przejść do zakończenia. Ta droga Boża prowadzi przez wzniesienia i doliny. Po tych dolinach musimy znowu rozpoznać, że była to łaska Boża, która nas przyprowadziła na wzgórza i która nas z głębi znowu wyciągnęła. A więc, czy to przez wzgórza, czy doliny, zawsze jest to łaska Boża, której zawdzięczamy wszystko. I On to rozpoczął, On także z łaski z nami wszystkimi przyprowadzi do zakończenia. Uwielbione niech będzie Jego wspaniałe imię. Czy otrzymaliście nową odwagę? To nie jest tylko historia w Biblii, ale to ma się stać realnością w Twoim życiu i w moim życiu. My mamy prawo na to w mocy Bożego pokarmu, który otrzymaliśmy, iść naprzód aż do następnego Bożego objawienia. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Amen.